Sygnały świata Poznań Wielkopolska.
Menu opcji. Liczba dostępnych pozycji wynosi 10. Podwójne audio. Brak podwój audio. Subkanał.
Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych prowadzi komputerowy punkt konsultacyjny. Mikołaj Rotnicki, z jakimi sprawami niewidomi i niedowidzący przychodzą do Ciebie?
Przychodzą przede wszystkim z problemami związanymi z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi. Urządzeniami typu tablet, smartfon, mówiący komputer, mówiący laptop. Nie tylko takie, które są stworzone po to, żeby korzystały z niego tylko osoby niewidome, ale najczęściej są też to sprzęty powszechnego użytku, które funkcje udźwiękowienia, powiększenia posiadają już wbudowane.
Czy osoby niewidome nie potrafią sobie z tym poradzić? Czy są kiepskie instrukcje? Jak to jest?
To są różne sprawy. Czasami jest tak, że osoba niewidoma już sporo wie na temat danego urządzenia, sporo już potrafi, jednak ma problem z jakąś konkretną funkcją, na przykład z regulacją na przykład głośności syntezatora mowy, bo te opcje zostały gdzieś głęboko ukryte na przykład w danym urządzeniu i z czymś takim jest problem. Są też osoby, które na przykład pierwszy raz z takim urządzeniem się spotkały i chcą się dowiedzieć więcej, jak mogą je obsłużyć, gdzie mogą zdobyć dodatkowe informacje na temat obsługi urządzenia. Jak również są osoby, które tych urządzeń jeszcze nigdy nie miały z nimi styczności i chciałyby się po prostu dowiedzieć. Przychodzą do punktu konsultacyjnego po to, aby dowiedzieć się, jakie technologie mogą im pomóc w codziennym życiu.
Urządzenia dla osób niewidomych i słabowidzących można podzielić na takie, które są od razu przygotowane z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku, ale są też takie urządzenia, które są specjalnie przygotowywane.
Coraz więcej pojawia się urządzeń, które zostały stworzone zgodnie z tak zwaną filozofią uniwersalnego projektowania, czyli zostały stworzone tak, aby mogły korzystać z niego wszyscy użytkownicy, bez względu na to, czy są to osoby niepełnosprawne, czy w pełni sprawne.
To, co wszystkich może zaskoczyć najbardziej, to, że osoba niewidoma próbuje oglądać telewizję.
W przypadku akurat telewizorów jest tak, że zdecydowana większość z nich obecnie jest praktycznie niedostępna od strony obsługi dla osoby niewidomej. Ale pojawiają się pewne światełka w tunelu. Takim przykładem, który pojawił się na jakiś rok, może dwa lata temu, jest kilka egzemplarzy telewizora Panasonic, które zostały wyposażone w syntezator mowy i osoba niewidoma jest w stanie te urządzenia samodzielnie obsłużyć.
Przed moim kabel 2 TVP2 HD Panorama 18.00-18.35. Napisy.
I zamrożone konta Rosjan i Ukraińców odpowiedzialnych za...
Polak.
Kabel 1. TVP 1 HD. Plan ODC 2551. 17.55, 18.30.
Nie, niekoniecznie. Andrzej świetnie zna.
Współczesne telewizory w porównaniu z tymi, które były dotychczas dostępne, no, albo znane nam wcześniej, można by powiedzieć, że nie przypominają w ogóle tamtych telewizorów. Mnogość treści, które możemy oglądać na obecnych telewizorach, niektórzy nawet mówią, że to już są takie telewizory smart, czyli inteligentne, bo mogą korzystać i z treści internetowych, i pobierać obraz i dźwięk, wiadomo, z telewizji kablowej, satelitarnej, ale również możemy właśnie działać tak interaktywnie z telewizorem. Te rozmaite funkcje oczywiście też sprawiają, że urządzenia te stają się z jednej strony bardzo tak multifunkcjonalne, coraz więcej tych funkcji posiadają, ale dla niektórych użytkowników może sprawiać to problem, ponieważ tych opcji, z których możemy tam wybierać na ekranie, jest coraz więcej. No i teraz pojawia się problem, jak do tych opcji może dotrzeć i jakie obsłużyć osoba niewidoma. No one muszą być odczytane. Odczytane głosem syntezatora mowy.
Menu opcji. Liczba dostępnych pozycji wynosi 10. Wybrana pozycja. Podwójne audio. Brak podwój audio.
Coś za...
Subkanał. Brak subkanału. Język napisów. Pol, DVB.
I tylko jako nasz.
Wybór znaków TXT. Wschodni 2. Język teletekstu.
Właśnie w tych telewizorach zastosowano taki przewodnik, można powiedzieć, głosowy, który za pomocą jednego klawisza osoba niewidoma może włączyć i poszczególne funkcje są jej odczytywane. Dla przykładu, kiedy zmieniamy numer programu, przełączamy się z jednego programu na drugi, odczytywana jest osobie niewidomej informacja o tym, na jaki kanał się przełączyła, jaki program aktualnie jest nadawany oraz dodatkowe informacje o tym nadawanym programie.
Siła głosu 25.
Jeśli chodzi o Polaków w seriach treningowych, Dawid.
Siła głosu 10.
1,5 metra.
Jeżeli zmieniamy głośność dźwięku telewizora, to te komunikaty też są nam oznajmiane głosowo, jaki poziom głośności został ustawiony. Także większość tych funkcji, tych podstawowych funkcji telewizora, jest już skonstruowanych i przygotowanych tak, aby osoba niewidoma czy słabowidząca mogła je samodzielnie obsłużyć.
Gazeta.pl, Polska i Świat, wiadomości, informacje, wydarzenia, link. Paweł Świeboda, reakcja UE na kryzys na Ukrainie jest wyjątkowo spójna. Skończył się okres romantyzmu w relacjach UE-Rosja.
Oprócz tych funkcji podstawowych, telewizor może nam przeczytać czy telegazetę, czy strony internetowe, jeżeli go podłączymy do internetu, ponieważ posiada wbudowaną przeglądarkę stron internetowych. Także te funkcje są po prostu dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących. Ważną rzeczą jest też to, że na pilocie tego telewizora Panasonic jest specjalny przycisk, za pomocą którego osoba niewidoma może uruchomić audiodeskrypcję, jeżeli nadawca danego programu taką audiodeskrypcję nadaje. Audiodeskrypcja, czyli ten taki dźwiękowy opis tego, co dzieje się na ekranie, który umożliwia osobie niewidomej odbiór treści właśnie audiowizualnych.
Czy inne firmy, które produkują telewizory, też się przymierzają do takich rozwiązań, do takiej propozycji?
Coraz więcej producentów zapowiada wprowadzenie bardzo podobnych funkcji udźwiękawiających w swoich telewizorach, które pomogą osobom niewidomym i słabowidzącym w oglądaniu telewizji.
Komputerowy punkt konsultacyjny, który prowadzi Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych, działa już od kilku lat.
Zapraszamy wszystkich do Biblioteki dla Niewidomych, do stanowiska dla niewidomych w Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności w każdą środę od 16 do 18. Można też wysłać do nas maila na adres stowarzyszenie@wsn.info.pl. Można też odwiedzić naszą stronę internetową pod adresem www.wsn.info.pl.
Mikołaj Rotnicki.
Książka do posłuchania.
Poleca Paweł Kamza. Fryderyk Forsyth, Pięść Boga. Książkę czyta lektor, czyli nie wiemy kto. Czyta lektor w wersji kobiecej, co bywa czasami bardzo irytujące, szczególnie jeśli wymawia skomplikowane, długie nazwy angielskie albo arabskie, a ponieważ książka dzieje się w Anglii, Stanach Zjednoczonych, Iraku, Kuwejcie i Arabii Saudyjskiej, czasami, od razu powiem, bywa zabawnie. A książka nie jest rozrywkowa, książka jest bardzo poważna. To znaczy Fryderyk Forsyth, autor książek sensacyjnych, napisał w roku 1994, 4 lata po pierwszej wojnie w Zatoce, książkę o tej wojnie, to znaczy o wojnie Saddama Husseina z Kuwejtem i o tym, jak świat zachodni oburzył się na Saddama Husseina i doprowadził do słynnej operacji Pustynna Burza. Burza nie interesuje Forsytha, bardzo interesuje go za to pustynia i opowieść o tym, jak toczyć wojnę na pustyni. Forsyth sam jest byłym pilotem wojskowym i jak zwykle w każdej swojej książce z lubością opisuje, jak przygotować wielką operację wojenną, a wojna w Zatoce była największą po II wojnie światowej operacją wojenną w historii aktualnej chyba świata. Wzięło w niej udział ze strony koalicji przeciwko Saddamowi Husseinowi zebranej przez ONZ prawie 1 000 000 żołnierzy, ogromne ilości samolotów, czołgów, czyli można sobie wyobrazić, jakiej to logistyki wymagało, żeby tych wszystkich żołnierzy w drobnym kraiku, jakim jest Arabia Saudyjska, umieścić. I temu jest poświęcona część książki Forsytha. Pierwsza, powiedzmy. Druga część książki jest to opis geopolitycznej gry, jaka toczyła się wokół Iraku, Kuwejtu i samego wybuchu wojny. Forsyth jest konserwatystą i próbuje w tej książce udowodnić, że do wojny doprowadziła tak naprawdę Margaret Thatcher, która się zirytowała na Saddama Husseina i jego pokrętne gry, jakie toczył z Zachodem. Historycznie rzecz biorąc, Saddam rzeczywiście prowadził przeróżne gry z Zachodem. Przede wszystkim toczył przez 8 lat wojnę z Iranem, wspierany przez tenże Zachód w latach 80. XX wieku. I Anglia, i Niemcy zachodnie ówczesne, i Stany Zjednoczone, i Francja dostarczały i pieniądze, i sprzęt Saddamowi, czyli Irakowi, aby walczył z Iranem Chomeiniego. O tym w książce nie ma ani słowa. Mówi się za to wiele o tym, jak brudne firmy niemieckie przekazywały nielegalnie sprzęt Saddamowi, który pozwolił mu skonstruować bombę atomową. Bo jak przypomnę, Anglia doprowadziła, była jednym z orędowników poza George'em Bushem seniorem, do wybuchu wojny pod hasłem, że Saddam ma bombę. I ta książka, powieść historyczna, w zasadzie bardziej niż sensacyjna, udowadnia, że Saddam tą bombę atomową rzeczywiście miał. Książka jest poświęcona skomplikowanej grze wywiadowczej, aby miejsce owej bomby odkryć i ją zneutralizować. Forsyth jest pilotem, czyli wierzy tak naprawdę w człowieka, a nie tylko w maszyny, i pokazuje, jak bardzo skomplikowane, wspaniałe systemy wywiadowcze amerykańskie, głównie, Forsyth jest, przypomnę, Anglikiem, zawodzą, i wtedy do akcji wkraczają Anglicy ze swoimi doskonałymi siłami specjalnymi, czyli CAC, mówiąc po polsku SASem, i pojedynczy człowiek, oficer owego wywiadu, czy owych sił specjalnych, zrzucony nad Irak, odnajduje dzięki swojej wyszkoleniu, doświadczeniu i determinacji, gdzie owa bomba jest ukryta. To jest trzeci element tej książki, niejako siła napędowa, bo książka jest jedna książką sensacyjną, opowiadającą o grze wywiadów, o szukaniu bomby atomowej, a przy okazji jest sporo rozważań historyczno- czy historiozoficznych, prawie że Forsytha. Czytałem tą książkę, czytałem i trochę mnie ona irytowała, trochę nudziła, a jednocześnie polecam ją dlatego, ponieważ warto po tej książce, po jej lekturze, zacząć szukać informacji o wojnie w Zatoce i prowadzić z Forsythem grę. Ja myślę, że ta książka jest właśnie takim początkiem, że Forsyth tak ją skonstruował, pozostawił tyle furtek, tyle niedopowiedzeń, licząc się z tym, że każdy czytelnik zirytowany sięgnie do źródeł historycznych i zacznie szukać. A mogę Państwu powiedzieć, że w internecie jest ogromna ilość fachowych artykułów wojskowych, wywiadowczych, politycznych, ekonomicznych, o tym, co działo się wokół wojny w Iraku. Historycy militariów do dzisiaj kłócą się, jak ta wojna naprawdę wyglądała i kto ją wygrał. Czy naprawdę był to tak ogromny sukces, jak mówili Amerykanie, i tak wielka porażka Iraku, jak mówią sami Irakijczycy, czy było zupełnie inaczej. Ekonomiści za to są zainteresowani tym, kto naprawdę tę wojnę wygrał. Bo dzisiaj największe złoża irackie są w rękach Chińczyków. To znaczy, jeżeli iść tropem Forsytha, to być może Chińczycy w ogóle tą wojnę sprowokowali. Czy tak było, czy nie było, polecam książkę Forsytha Pięść Boga, czytaną przez lektora po to, aby był to wstęp do dalszych poszukiwań własnych i badania historii najnowszej, historii, która ma wpływ na nas, ponieważ ceny ropy naftowej, między innymi, poszybowały tak bardzo w górę po tej wojnie, a lejemy benzynę wszyscy do naszych samochodów. Frederick Forsyth, Pięść Boga. Nie wiem, czy książka jest dostępna w naszej bibliotece, ale na pewno można ją znaleźć w sieci. Prawie jak wszystko.
Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.25. Iryna Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.